Zaledwie kilka lat temu polski rząd podjął decyzję o całkowitym uwolnieniu zawodu pośrednika nieruchomości. I znaczy, teoretycznie oznacza to, że absolutnie każdy, kto posiada telefon komórkowy i jakiś tam dostęp do internetu, mógłby już od jutra zacząć sprzedawać luksusowe apartamenty.
Dokładnie tak.
Mógłby negocjować gigantyczne kwoty, doradzać przy transakcjach życia. Po prostu otwarto rynek na oścież, zdejmując z niego te wszystkie państwowe bariery wejścia.
Zgadza się.
A jednak, zagłębiając się dzisiaj w szczegóły materiałów dotyczących kursu licencyjnego, no, organizowanego przez Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej, można dostrzec coś zupełnie odwrotnego.
To jest w ogóle fascynujący temat.
Prawda, ludzie dobrowolnie, w dobie bezkresnego i, co ważne, darmowego dostępu do wiedzy w sieci, decydują się płacić za rygorystyczne szkolenia.
I to wielogodzinne szkolenia.
No właśnie, żeby zdobyć papier, którego państwo wcale od nich nie wymaga. Witamy więc w dzisiejszej wnikliwej analizie, gdzie spróbujemy wspólnie rozwikłać ten fascynujący paradoks.
To rzeczywiście niezwykle interesujące zjawisko z perspektywy rynkowej. Rynek, który formalnie został pozbawiony odgórnych państwowych regulacji i pozostawiony tak naprawdę sam sobie.
Taki wolny rynek w czystej postaci.
O właśnie. I on paradoksalnie zaczął domagać się więcej biurokracji i ustrukturyzowania.
Niesamowite.
Jeśli spojrzymy na to z szerszej perspektywy, to jest to wręcz idealne studium przypadku pokazujące, w jaki sposób wolny rynek, poddawany presji ryzyka, zaczyna w sposób całkowicie oddolny wymuszać profesjonalizację.
Czyli jak znika przymus prawny, to pojawia się potrzeba rynkowa.
Dokładnie o to chodzi.
Okej, rozpakujmy to, bo zastanawiałam się nad mechanizmem tej zmiany i nasuwa mi się pewna analogia.
Zamieniam się w słuch.
Deregulacja miała w założeniu wykreować taki wolny rynek pełen równych szans, ale w praktyce w pierwszych miesiącach stworzyła coś, co przypominało raczej dziki zachód.
Bardzo trafne porównanie.
Prawda. Z dnia na dzień na rynku zaroiło się od takich samozwańczych agentów, których jedyną kwalifikacją była umiejętność wrzucenia zdjęć do sieci.
No i często nawet te zdjęcia pozostawiały wiele do życzenia.
Dokładnie. I w takim brutalnym środowisku klient, który ryzykuje oszczędności całego swojego życia, zaczyna gorączkowo poszukiwać kogoś z, nazwijmy to, odznaką szeryfa.
Potrzebuje autorytetu.
Właśnie. Skoro państwu przestało wydawać te odznaki, ludzie zaczęli ufać oznakom branżowym, dobrowolnym, ale jednak odznakom.
Zdecydowanie tak. Ta odznaka szeryfa to nic innego jak zinstytucjonalizowane zaufanie.
Ładnie ujęte.
A zaufanie to najtwardsza waluta na rynku, gdzie przecież operuje się potężnym kapitałem. Warto jednak zauważyć kluczowy element tego równania. Tej waluty nie da się wygenerować z dnia na dzień jakąś tam kampanią reklamową.
No tak, zaufania nie kupisz na Instagramie.
Oczywiście. To proces, który wymaga czasu. I biorąc pod lupę organizatora tego konkretnego kursu, to stowarzyszenie działa od 1994 roku.
Zaraz, 94, przecież to jest ponad ćwierć wieku doświadczenia.
Zgadza się, szmat czasu. Mówimy tu o nieprzerwanej obecności na rynku.
I to z pewnością nie jest przypadek, że w materiałach promocyjnych tak mocno akcentowana jest ta data. Widzę tu też patronat Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Do tego pojawia się liczba ponad 1650 absolwentów z ostatnich lat. To nie są małe liczby.
Ten długi rodowód to potężny sygnał bezpieczeństwa dla potencjalnego kursanta. Na rynku edukacyjnym i szkoleniowym można zaobserwować wysyp takich, powiedzmy, efemerycznych bytów.
Czyli kogoś, kto pojawia się i znika.
Dokładnie. Ktoś rejestruje spółkę, organizuje dwa głośne szkolenia z wynajmu krótkoterminowego, po czym znika, gdy tylko zmienia się koniunktura.
Jasne. Zgarniają pieniądze i uciekają.
Tak. Natomiast instytucja z taką historią udowodnia, że przetrwała nie jeden kryzys. Pęknięcie bańki, drastyczne podwyżki stóp procentowych, to zdejmuje z kursanta ryzyko inwestycji w dyplom, który za kilka miesięcy mógłby stać się bezwartościowy.
Logiczne. A kto w ogóle przychodzi na takie szkolenia?
Szeroką spektrum. Od zupełnych nowicjuszy, przez osoby parające się tak zwanymi flipami, aż po doświadczonych inwestorów. To pokazuje, że rynek dojrzał.
Czyli nikt już nie chce działać tak zwanym sposobem na czuja.
Zdecydowanie nie.
Skoro ustaliliśmy już, że ta dobrowolna, branżowa licencja to dzisiejsza odznaka szeryfa, to pojawia się fundamentalne pytanie.
Jakie?
Z czego ta odznaka jest ulepiona? Znaczy, czego dokładnie trzeba się dziś nauczyć, żeby rynkowi i klientom udowodnić swoją wartość? Bo przyznam ci szczerze, że analizując program tego szkolenia, przeżyłam solidny szok.
A to dlaczego?
No bo oczekiwałam obszernego modułu o tym, jak robić ładne zdjęcia wnętrz, trochę marketingu na mediach społecznościowych.
Jasne.
Może jakieś podstawy technik sprzedaży i odrobina prawa cywilnego.
Takie właśnie wyobrażenie o tej pracy dominuje w popkulturze.
Prawda.
Uśmiechnięcie agenci w garniturach. Tymczasem to zestawienie tematów wygląda jak spis treści zaawansowanych studiów podyplomowych. Zażądania ryzykiem?
Bo tym właśnie jest ta praca w dzisiejszych realiach. Posłuchaj tego. Pojawia się na przykład cały moduł poświęcony AML, czyli przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Mamy ustawę o sygnalistach. W przypadku licencji zarządcy pojawia się wymóg prowadzenia KOB, czyli księgi obiektu budowlanego. Omawiane są systemy MLS, a nawet włącza się w to wszystko zastosowanie sztucznej inteligencji.
Brzmi poważnie.
I tutaj muszę zapytać nieco prowokacyjnie, bo trudno mi to pojąć. Czy człowiek, który ma, wiesz, pomóc młodej parze kupić ich pierwsze mieszkanie, naprawdę musi być szkolony na jakiegoś detektywa finansowego śledzącego pranie brudnych pieniędzy?
Fascynujące jest to, że program tego kursu stał się w zasadzie lustrem. Lustrem odbijającym współczesne zagrożenia prawno-finansowe.
Okej.
Odpowiadając na twoje pytanie, tak. Agent musi dziś myśleć jak śledczy finansowy. Rynek nieruchomości to historycznie jeden z najwygodniejszych kanałów do czyszczenia nielegalnych środków.
W sensie, że kupujesz dom za lewe pieniądze?
Dokładnie. Wyobrażenie, że agent to po prostu uśmiechnięty pośrednik, jest archaiczne. Jeśli przez jego ręce przejdzie transakcja z podejrzanego źródła, a on nie dopełni rygorystycznych obowiązków raportowania,
to co się stanie?
Dostanie karę finansową.
Znacznie gorzej.
On ryzykuje wieloletnim więzieniem z ustawy AML.
O rany.
Więzieniem. Za sprzedaż mieszkania?
Tak jest. Brak wiedzy w tym zakresie to igranie z ogniem. Ta wiedza nie służy do popisywania się przed klientem. To jest twarda tarcza chroniąca samego agenta.
Niesamowite. Kompletnie bym o tym nie pomyślała. A co z tą ustawą o sygnalistach? Przecież to kojarzy się z wielkimi korporacjami typu Enron, a nie z jakimś tam lokalnym biurem nieruchomości na rogu?
Mechanizm jest podobny i wbrew pozorom dotyczy wielu biur zatrudniających więcej osób. Wdrożenie tych procedur pozwala na bezpieczne zgłaszanie nieprawidłowości. Jakich na przykład?
Na przykład omijania procedur przy transakcjach gotówkowych przez innego agenta.
A, okej. Okay.
Chodzi o to, by zdusić problem w zarodku, zanim zainteresują się nim służby skarbowe. Z kolei wspomniana przez ciebie księga obiektu budowlanego to też świetny przykład ewolucji.
Z nazwy to KOP brzmi jak jakiś archaiczny rejestr, który po prostu zbiera kurz na półce w biurze spółdzielni.
I to jest bardzo niebezpieczne niedocenienie tematu. KOP to dokumentacja życia budynku.
Życia budynku. W jakim sensie?
Załóżmy najgorsze. Dochodzi do katastrofy budowlanej. Oberwie się balkon, albo zimą zawali się dach pod ciężarem śniegu.
Straszna perspektywa.
Wtedy prokurator w pierwszej kolejności zażąda dostępu właśnie do księgi obiektu budowlanego. Będzie sprawdzał, czy zarządca terminowo wykonywał przeglądy i czy wpisywał usterki.
Rozumiem. Czyli jak tam czegoś brakuje,
to oznacza bezpośrednią odpowiedzialność karną i finansową dla zarządcy. Dlatego ten kurs kładzie na to taki gigantyczny nacisk.
Wiesz co? Widzę tu bardzo wyraźny wzorzec tych materiałów. Głównym towarem, który dzisiaj sprzedaje profesjonalny pośrednik, wcale nie jest to, gdzie leży dana nieruchomość.
A co nim jest?
Towarem jest przejęcie na siebie ryzyka prawnego. Odciążenie z tego klienta i ochrona samego siebie.
Bardzo celna uwaga.
Ale wróćmy na chwilę do mechaniki samej pracy, bo w programie pojawiają się nowości, jak na przykład te systemy MLS, Multiple Listing System. Brzmi jak skomplikowana nazwa dla jakiejś prostej bazy danych, ale mam taką własną teorię, jak to działa.
Chętnie posłucham.
Wydaje mi się, że to jest trochę jak ta transformacja, którą przeszliśmy od izolowanych komputerów stacjonarnych do internetu w chmurze.
Ciekawe, rozwiń to.
Dawniej agent trzymał świetną ofertę wyłącznie u siebie, na własnym twardym dysku i zmuszał klientów, by przyszli tylko do niego, prawda? A system MLS wrzuca to wszystko do jednej wielkiej wspólnej chmury, gdzie algorytm natychmiast łączy ofertę z potrzebami klientów, którzy są u zupełnie innych agentów.
To znakomite porównanie, które świetnie oddaje ten skok technologiczny i mentalny. Na wczesnym etapie agenci zachowywali się niesamowicie terytorialnie, trzymali te oferty w tajemnicy, bojąc się, że ktoś im je ukradnie.
Dokładnie. A MLS to odwraca.
Całkowicie. Zamiast konkurować, agenci zaczynają współpracować, dzieląc się prowizją. Dom, który czekałby pół roku, znajduje kupca w 3 dni.
Czyli to zmienia całą filozofię tej pracy. Wymienione w programie są jeszcze świadectwa charakterystyki energetycznej. I znowu wydawałoby się, że to jakaś czysta, nudna biurokracja unijna.
Kolejny pozornie nudny detal, który ma kolosalne znaczenie praktyczne. Wyobraź sobie, że brak tego jednego małego dokumentu może sprawić, że notariusz na godzinę przed finalizacją transakcji po prostu odmówi podpisania aktu.
Żartujesz? Tak po prostu odmawia?
Tak. Wyobraź sobie tę sytuację. Klient ma na koncie środki. Strona sprzedająca ma już spakowane kartony do przeprowadzki. Emocje sięgają zenitu.
I wszystko rozbija się o jakiś papier o zużyciu energii?
Dokładnie. Transakcja jest sparaliżowana, a agent prawdopodobnie bezpowrotnie traci reputację. To dobitnie pokazuje, czym kończy się brak profesjonalizmu.
I to znowu utwierdza w przekonaniu, że mamy tu do czynienia z interdyscyplinarną hybrydą prawnika, analityka i inżyniera. Ale to, wiesz, prowadzi do bardzo pragmatycznego problemu.
Jakiego mianowicie?
Jeśli mamy do przyswojenia dyrektywy unijne, ustawy o księgach wieczystych, postępowania upadłościowe, przecież to jest gigantyczna, ciężka pigułka do przełknięcia. Jak można przesiedzieć 72 czy tam 90 godzin, słuchając o ustawach i zwyczajnie nie umrzeć z nudów?
To rodzi ważne pytanie. Jaka jest właściwie rola nauczyciela w takim procesie?
No właśnie. Surowy tekst aktu prawnego nie uczy przecież rozwiązywania problemów z żywym człowiekiem.
Zgadzam się. I dlatego wartość licencji nie leży w wykazie ustaw, ale w ludziach, którzy te ustawy tłumaczą. W materiałach czytamy o 16 ekspertach. I to są wyłącznie czynni praktycy rynkowi. To nie są teoretycy akademicy.
O, to ciekawe, bo to nie jest chyba tylko taki zwykły slogan promocyjny organizatora. Studiując opinie absolwentów w internecie, natknęłam się na pewne wręcz szokujące wyznania.
Szokujące?
Tak. Na przykład jedna z kursantek, pani Katarzyna, napisała, że wykładów z, i tu trzeba wziąć głęboki oddech, z prawa budowlanego słuchała z wypiekami na twarzy.
No proszę.
Powiem ci, że aż parsknęłam szczerym śmiechem, jak to przeczytałam. Od razu pomyślałam, że to absolutny szczyt kreatywnego marketingu. Bo przecież prawo budowlane, budzące wypieki na twarzy, to brzmi absurdalnie. Żaden suchy kodeks nie przypomina thrillera.
Zrozumiały sceptycyzm, ale tu właśnie wkracza potęga narracji. Kogoś, kto operuje na żywym organizmie rynkowym.
Znaczy się?
Kiedy przed grupą staje człowiek, który wczoraj wyszedł z sali sądowej, to on nie recytuje martwych paragrafów z podręcznika. On zaczyna na przykład tak. Proszę państwa, we wtorek miałem klienta, który za oszczędności życia kupił piękną działkę pod lasem, ale przez jeden mikroskopijny błąd w interpretacji planu zagospodarowania okazało się, że wolno mu tam postawić co najwyżej budkę na narzędzia.
O, wow. Wyobrażam sobie przerażenie tego klienta.
No właśnie. I nagle te abstrakcyjne przepisy są obudowane autentycznym dramatem finansowym. Stawka rośnie. Ta trudna teoria staje się namacalna. I wtedy takie wypieki na twarzy u słuchaczy są w pełni naturalną reakcją.
W opiniach przewija się też nazwisko innej absolwentki, pani Anety Kołoty, która wyraźnie chwali przestępność bardzo trudnych tematów. To się świetnie zazębia z tym, o czym mówisz, bo zrozumienie żargonu prawniczego to jedno.
Ale potrafić to wytłumaczyć.
Właśnie. Przetłumaczenie tego na język zrozumiały dla zestresowanego klienta, tak by go nie zniechęcić, to chyba jeszcze wyższa kompetencja. Absolwenci rzucają też konkretnymi nazwiskami kadry. Pojawia się Elena Beloszapka, Robert Ropelski, chwalą przyjazną atmosferę.
To dowodzi, że budowana jest tu specyficzna relacja, taka na linii mistrz i uczeń. Wykładowcy nie są tu po to, by odpytywać. Oni przekazują wiedzę z okopów rynkowych bitew. Dzielą się swoimi błędami.
Taka nauka na cudzych błędach.
Dokładnie. To buduje w uczestnikach potężny etos i daje im taką, wiesz, uzasadnioną pewność siebie. Oni zaczynają rozumieć, jak omijać te prawne pola minowe.
Bardzo ujęła mnie też opinia pani Katarzyny Mosicy. Wskazała ona, że kurs pozwolił jej na wykonywanie zawodu i tu użyła takiego pięknego staroświeckiego sformułowania. Zgodnie ze sztuką.
Zgodnie ze sztuką. Piękne. Brzmi jak prawdziwe rzemiosło.
Prawda. Kojarzy się z kunsztem, precyzją, z etyką. Ale załóżmy na moment, że mamy bardzo zmotywowaną osobę. I ona chce uczyć się z tymi wypiekami na twarzy od charyzmatycznych praktyków.
Jasne.
I tu następuje brutalne zderzenie z rzeczywistością. Jak zabiegany dorosły człowiek, który pracuje na etacie, ma rodzinę, jest w stanie logistycznie wkomponować w swoje życie te 90 godzin nauki?
I tu robi się naprawdę ciekawie, bo logistyka to często najczęstszy powód, dla którego obiecujące plany o rozwoju lądują w koszu. Stowarzyszenie to zauważyło i wdrożyło strukturę wielowariantową.
Zestawienie tych formatów uświadamia, jak bardzo rynek musiał się nagiąć do ucznia. Widziałam, że można wybrać drogę klasyczną, czyli stacjonarne weekendy w Łodzi.
Zgadza się.
Ale jest też opcja całkowicie online. W czasie rzeczywistym, albo w ogóle hybrydowa. I z materiałów wynika, że koszt jest pozycjonowany bardzo precyzyjnie.
Tak, to nie jest wydatek, tylko inwestycja. Zazwyczaj jedna sfinalizowana transakcja zwraca całkowity koszt kursu z nawiązką.
A do tego są jeszcze raty i opcje dofinansowania z urzędów pracy, więc bariera wejścia mocno maleje.
A ta elastyczność formatu hybrydowego i online to genialne zrozumienie stylu życia dzisiejszego kursanta. Organizatorzy po prostu usunęli bariery geograficzne.
I efekty są niesamowite. Wystarczy spojrzeć na ten zasięg. Wśród absolwentów wymienia się osoby nie tylko z całej Polski, ale też, słuchaj tego, z Wielkiej Brytanii, Tajlandii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii czy Szwajcarii.
To robi wrażenie, prawda?
Ogromne. Można pomyśleć o kimś, kto pije poranną kawę gdzieś w Azji Południowo-Wschodniej i w tym samym czasie pilnie notuje kruczki polskiego prawa rzeczowego.
Ten globalny zasięg ma dwie głębokie implikacje. Po pierwsze, kapitał nie ma granic. Polonia czy inwestorzy z zagranicy chcą profesjonalnie lokować pieniądze w Polsce.
Jasne, to logiczne.
A po drugie, to świadczy o jakości samych standardów tego kursu. Wiedza prawna i etyka przekazywane przez polskich praktyków są tak rzetelne, że absolwenci mogą je adaptować na rynkach zagranicznych.
Czyli to taki bezsprzeczny dowód, że wolny rynek, pozbawiony państwowej kurateli, sam wytworzył standardy budzące respekt na świecie. Więc co to wszystko oznacza w ostatecznym rozrachunku? Kiedy zaczynaliśmy, zastanawialiśmy się, po co płacić za wiedzę w dobie darmowego internetu. I materiały dowodzą, że to nie jest zbiór suchych wykładów.
Zdecydowanie nie.
To jest genialnie zaprojektowany ekosystem, który ma wyposażyć człowieka w pancerz. Zawód ewoluował od uśmiechu na twarzy do zawodu, uwaga, zaufania publicznego.
I to jest lekcja dla każdej branży usługowej. Inwestycja w ustrukturyzowaną wiedzę od praktyków to najlepsza obrona przed chaosem deregulacji.
Dokładnie tak. I zbliżając się już do finału, chciałabym zawrócić do pewnego bardzo nowoczesnego wątku, który tylko tak nam mignął na początku.
Chodzi o sztuczną inteligencję.
Tak, dokładnie, bo dziś AI pomaga wyceniać domy, generuje opisy, analizuje trendy. I zazwyczaj mówi się, że owszem, maszyny zastąpią twardą analizę, ale te miękkie kompetencje człowieka pozostaną bezpieczne.
Taka jest obiegowa opinia.
Ale co się stanie, jeśli wybiegniemy myślą trochę dalej? Biorąc pod uwagę tempo rozwoju technologii, nieunikniony wydaje się moment, w którym AI zyska na tyle zaawansowane możliwości, że będzie potrafiło symulować ludzką empatię.
Zacznie czytać emocje?
Właśnie. Algorytmy będą w stanie, wiesz, w ułamku sekundy wychwycić jakąś mikroekspresję na twarzy kupującego, przeanalizować minimalne brzenie jego głosu i na tej podstawie poprowadzić perfekcyjny proces negocjacji w postaci hiperrealistycznego awatara. Bot będzie wiedział, w której sekundzie nacisnąć, a w której odpuścić.
To brzmi jak rodem z literatury science fiction, ale technologicznie zbliżamy się do tego.
Więc rodzi się pytanie, czy w takim scenariuszu Ludzki agent, nawet ten z licencją i ogromną wiedzą o prawie, nie przestanie być taką rynkową koniecznością, jeśli to oprogramowanie zacznie brać na siebie odpowiedzialność prawną.
Bardzo odważna teza.
Może praca z prawdziwym, żywym człowiekiem, z jego rzemieślniczym podejściem, jak to ujęto zgodnie ze sztuką, przekształci się po prostu w ekskluzywny dodatek premium, dostępny tylko przy najdroższych, luksusowych inwestycjach. Trochę tak jak dziś ręcznie kuty nóż ze stali damaskeńskiej w epoce taniej i masowej produkcji fabrycznej.
To niesamowita perspektywa do przemyślenia.
Prawda. Z tą prowokacyjną perspektywą, która zmusza do refleksji chyba nad przyszłością każdego zawodu usługowego na świecie, zamykamy nasze dzisiejsze spotkanie i dziękujemy za wspólną analizę.